Jestem świadom, że dla Ukraińców to jest Wielkanoc dzisiaj, więc dla wszystkich z Was, którzy jesteście, to my jesteśmy już tydzień do przodu, więc ale my będziemy się cieszyć tym, że Jezus zmartwychwstał, umarł dla nas i zmartwychwstał. I to, czy to było w zeszłym tygodniu, czy w tym, to chyba możemy się zgodzić, że najważniejsze jest to wydarzenie, a nie dokładnie, która data to miało miejsce. Dzisiaj mamy szósty rozdział Dziejów Apostolskich, więc przychodzę, jak ja tu bywam, przez Dzieje Apostolskie, zgodnie z prośbą. Myślę, że te rozdziały, szczególnie te pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich, są dosyć nam znani i stąd jest to wyzwanie, żebyśmy weszli trochę głębiej w tematykę, która tu jest, i żebyśmy myśleli o tym, co tu jest dla nas dzisiaj, w naszych czasach. I to oczywiście zawsze jest to wyzwanie, które mamy, kiedy czytamy coś, co się wydarzyło 2000 lat temu, żeby skojarzyć z pomocą Ducha Świętego, jego prowadzenia, co to ma wspólnego z moim życiem 2000 lat później. Myślę, że zobaczymy, że ten młody Kościół, który się rozwija w tych pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich, nosi ze sobą, ma w sobie problemy, które może występują za nasze czasy. Więc ostatnio czytaliśmy piąty rozdział, jesteśmy w środku omawiania, jak pierwszy Kościół powstał, jakie byli z tym związane radości, dlatego że dynamicznie się rozwijał Kościół, ale z drugiej strony, jakie byli problemy wynikające z tego. I mieliśmy już w czwartym, piątym rozdziale pierwsze problemy. Zarazem mamy ta wielka ekspansję liczebną uczniów, ale z drugiej strony mamy rosnącą opozycję i prześladowanie. I mamy Piotra, który jest uwięziony z Janem, to już mamy za sobą. I mamy rosnące problemy nie tylko w związku z tym, co jest na zewnątrz, ale też również z tym, co się dzieje wewnątrz nowego powstałego Kościoła. I będziemy o tym dzisiaj czytać, więc poproszę.
Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły, powiedziało 12, zwoławszy wszystkich uczniów. Upadźcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelite z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce, a Słowo Boże rozszerzało ich. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.
Jakby ktoś się zjawił w dzisiejszej Polsce, to by może się zdziwił, że jest dużo ukraińskich kobiet i dużo ukraińskich dzieci. Tego nie było aż w takich rozmiarach trochę ponad rok temu. Ale to tworzy pewne zagadnienie, nie powiem, że problem, ale zagadnienie dla Kościoła tutejszego. Co my z tym zrobimy? I myślę, że ten Kościół bardzo się spisał, podnosząc namioty tu, tak jak było rok temu, i dystrybując jedzenie i tak dalej. I wygląda na to, że i na pewno, jeżeli ktoś by spisał to, jako historię kościoła i by opisał, że są tu namioty dookoła kaplicy i w piątek wieczorem to dystrybuujemy jedzenie po domach, to ludzie by mogli pomyśleć, no co tu jest grane, nie? Czy to jest coś, co my musimy robić w totalnie innym kontekście, czy to jest jakiś specyficzny kontekst. I jak czytamy Dzieje Apostolskie, jest to ciągle, to wraca to pytanie, czy to jest unikalna sytuacja, niepowtarzalna, na którą apostołowie i Kościół reagował, czy to jest coś normatywnego, czyli coś, czego możemy oczekiwać zawsze i trzeba w ten sam sposób reagować, tak jak była reakcja tamtego Kościoła. Tak na przykład było w czwartym rozdziale, drugim, czwartym, odnośnie tego, że ludzie sprzedawali swoje ziemie, swoje domy i kładali ich przed apostołem. Czy to jest normatywne, czyli wszyscy musimy sprzedawać swoją ziemię i swoje domy i przynieść do apostołów? Czy to jest opis danej sytuacji, reakcja na pewną sytuację biedy, która występowała wśród wierzących? I w tym momencie reakcja serca była przez jednych, między innymi Barnaba, żeby sprzedawać to, co posiadał i przynieść do apostołów. Jaki był kontekst dzisiejszej historii? 6, 7, 8, 9 rozdziały to są rozdziały, kiedy mamy młody Kościół w 30 latach pewnie naszej ery po Chrystusie, parę lat po śmierci Jezusa, nie wiemy dokładnie, ale to jest ściśle związane z historią Pawła. Powiedzmy, że to jest w 30 latach. I tam mieliśmy, i kontekst tego rozdziału to jest Jeruzalem. Jak pamiętamy, to Jezus kazał uczniom, żeby czekali w Jeruzalimie na przyjście Ducha Świętego i dopiero wtedy mieli dojść do końca ziemi, do wszystkich narodów. I ten Duch Święty już wstąpił, już mieli to, ale jeszcze apostołowie i uczniowie są w Jeruzalimie. I w Jeruzalimie było specjalne, może tymczasowe, element biedy, element wdów. Jakbyśmy myśleli o Ukraińcach dzisiaj, to byśmy myśleli, że to są same kobiety i dzieci. Jest to jak pewien kontekst, trzeba znać ten kontekst, żeby zrozumieć rzeczywistość, którą się widzi. W kontekście Jeruzalima w tamtych czasach jest może podwójne uwarunkowania. Jedno to jest, że Żydzi zostali rozproszeni, jak wiemy, kiedy Izrael upadł, później Judea upadł, to Żydzi byli rozproszeni po różnych krajach. I jedni z nich wracają. I mamy ten moment pięćdziesiątnicy i mamy w tym momencie z różnych narodów, czytaliśmy o tym w drugim rozdziale, z różnych narodów ludzie się zjawiali w Jerozolimie, bo była celebracja, święto, więc Żydzi z różnych stron, z różnych narodów się zjawili w Jerozolimie i tam byli. A druga sprawa jest taka, że ludzie też mieli zwyczaj, żeby wracać do Jerozolima, żeby tam umrzeć. Czyli ta diaspora, Żydzi, którzy byli rozproszeni, jedni z nich wracali do Jerozolima, żeby tam mieć swój pogrzeb. I wiemy, że mężczyzny z reguły umierają wcześniej, więc z tym związane dużo wdów. Pełno w Jerozolimie tych helenistycznych wdów. Helenistycznych to oznacza greckie. Oni byli ludźmi z innych części, z innych narodów, ale byli nadal Żydami, ale Żydzi, którzy byli pod wpływem dominującej kultury tam, gdzie byli, a dominująca kultura w tym czasie to była kultura grecka, więc wielu z nich mówiło po grecku. Oni byli Żydami i przyszli do Jerozolima. I w związku z tym oni zostali przywitani przez ludzi z pewną rezerwą. To nie byli hebrajskie Żydzi, to byli greckie Żydzi. I dla Paweł się chwali tym, że jestem Hebrajczykiem Hebrajczyków. Może nie dlatego, nie dlatego, że on chciał się chwalić, ale bardziej wiedział, przypuszczam, że o to chodzi, wiedział, że dla jednych to jest kluczowe. Czy to nie jest jakiś przybysz tu z jakąś kulturą grecką, z językiem greckim, które nie jest do końca stuprocentowe hebrajskim Żydem. Więc hebrajscy Żydzi trochę mieli może tendencję, żeby myśleć, że są właściwymi, trochę jak w stosunku do Samarytanów. Mieli trochę w dół patrzyli na nich. Mamy ten Kościół, czyli to trochę, jeżeli chodzi o kontekst, Kościół, który ma swoje problemy i ma niewątpliwie wielką gorliwość. Dlatego, że widzieli tysiące ludzi się nawracają. Nawracający kapłanów też. Multum kapłanów, którzy się nawracali. Więc mamy niewątpliwie taki bardzo optymistyczny, pozytywny, entuzjastyczny kontekst Kościoła, która się rozwija i w tym momencie jest gorliwa i chce zmienić rzeczywistość. I ludzie są gotowi sprzedawać swoje domy. Wyobraźcie sobie, jeżeli byśmy mieli taką atmosferę tu. Wielkiego entuzjazmu. Ale jednak niekoniecznie ten entuzjazm, ta gorliwość prowadzi nas w właściwe miejsce. Niekoniecznie to, co robimy w swojej gorliwości, jest słuszne, jest normatywne dla wszystkich. Czy my powinniśmy sprzedawać swoje domy i ziemię w zachwycie, że Pan Bóg nas bawił? To jest pytanie z poprzedniego rozdziału. Myślę, że odpowiedź jest nie. Niekoniecznie musimy dokładnie tak samo robić, bo jesteśmy w całkowicie innej sytuacji. Moje wnuki mają wielką pasję i podekscytowanie, kiedy wyciągamy Duplo i Lego i pociągi i samochodziki, to wtedy jest wielka krzyk radości, jak już jest pełno klocków, jak wyciągamy puzzle. To znowu duża energia. Natomiast niekoniecznie w dobrą stronę. Niekoniecznie ta gorliwość się sprawdza. I w przysłów Salomon pisze, 19 rozdział, że nie jest dobrze mieć gorliwość bez poznania, żeby śpieszyć się i nie trafić na właściwą drogę. I wydaje mi się, jak patrzymy na ten 5 rozdział Ananiasa i Safira, że mamy do czynienia też z ludźmi, którzy może byli częścią tej fali entuzjazmu. Może to nie byli odrodzeni ludzie. Ludzie, którzy wiedzieli, o co chodzi, jeżeli chodzi o pójście za Bogiem. Ale był ten zachwyt, że no sprzedajemy wszyscy domy, no to my musimy swój sprzedać. No to nie sprzedajmy wszystkiego, bez szału, nie? To może połowa zostawmy dla siebie, połowa oddajmy. Cokolwiek można im o nich powiedzieć, to pewnie ten entuzjazm była taka atmosfera. Jaki problem? No problem, że oni oszukali Boga. Oni udawali, że oni idą za Bogiem, ale nie szli. Ich serce było gdzie indziej. Duch Święty to rozpozna. Apostołowie to rozpoznali. Bóg jest Bogiem wielkiej łaski, wielkiego miłosierdzia. I to jest akcent tych pierwszych lat Kościoła. Wreszcie możemy doznać to zbawienie. tą łaskę i to miłosierdzie. Natomiast w tej sytuacji, jak Bóg zabije na miejscu Ananiasza i Safirę, Kościół zaczyna się bać. O co tu chodzi? Z tym kochanym Bogiem, który jest mój tatuś, który zbawił mnie, widzieliśmy Chrystusa na krzyżu, a teraz On zabija ludzi pośród nas. To też jest pewien kontekst tych wierzących ludzi. Oni byli w takiej mieszance. Z jednej strony wielkie przebudzenie, tysiące ludzi się nawracają, łącznie z kapłanami, ale z drugiej strony dwóch pośród nas przychodzi do apostołów i giną na miejscu za sprawą Boga. Więc mamy Kościół, który jest podekscytowany, który się mocno rozwija, który jest gorliwy i robi różne rzeczy, niekoniecznie najbardziej mądre. I potem mamy Kościół, który nie tylko udaje, czy jedni udają, że idą za Bogiem, ale Kościół, który się rozbija. Kościół, który jest podzielony między prawdziwymi hebrajskimi Żydami z jednej strony, a tu helenistyczni, greckie Żydzi z drugiej strony, których oni do końca może nie akceptują. Czy to może być w jakiś sposób pouczający dla nas? Czy w dzisiejszych czasach nie ma czegoś takiego tak w głębi naszego serca? Czy mamy racyzm w Kościele? Oto w tej chwili jest walka na Zachodzie. Na ile my naprawdę się uzdrowiliśmy od tego, że uznajemy jeden naród jako lepszy niż drugi. Że my Polacy jesteśmy trochę lepsi niż Ukraińcy, bo no, nie jesteśmy tacy biedni. Lepiej zarabiamy. Trochę kasy mamy. Jak odnosimy się do Afganów czy Syryjczyków? Może Ukraińcy swoją drogą, ale jest tragedia, która nadal trwa w takich krajach. Czy nam na nich zależy? Czy byśmy, jeżeli oni by mieli taką możliwość, czy byśmy przyjęli nie tylko Ukraińców do domu swojego, czy byśmy wzięli do domu Afganów, jakby dotarli tak daleko, Syryjczyków? Czy byśmy patrzyli na nich lekką rezerwą, kolorową? Jak patrzę na Anglików, na mój kraj, czy my jesteśmy gotowi, Anglicy, na przyjęcie Polaków? To było 20 lat temu. Mało kto przyjął Polaków do domu. Byli jedni, ale mało kto. A ludzie mają dużo miejsca w swoich domach. Pusty pokój. Ale przyjąć uchodźcę? Dziękuję. 95%. Dlaczego? No, bo oni są od sprzątania. Nie sprzątają, nie umieją języka naszego, nie mają kwalifikacji. Dajmy im tanio, żeby sprzątali. Oni są od tego, a my nie jesteśmy od sprzątania. Czy naprawdę wyczyściliśmy nasze serce, jeżeli chodzi o inne narody, kolorowe narody? Czy my jesteśmy gotowi przyjąć muzułmanów do siebie na obiad? Kolorowych? Czy to zrobimy bez rezerwy? Wydaje mi się, że jak znam swoje serce, to muszę z tym przeliczyć. To jest coś takiego. Duma we mnie, że może jestem trochę lepszy. trochę więcej mam, niż oni mają. To był ten problem. Problem tych wdów helenistycznych. One nie dostawały tak, jak powinny były dostać. I pytanie, jaka jest reakcja apostołów? I wydaje mi się, że tu możemy się uczyć. Ktoś nie robił tego, co powinien był robić. Te wdowy zostały zaniedbane. To był problem. Ktoś zawinił. Czy to jest odpowiedź apostołów? Myślę, że nie. Jak ja pracuję w waszym kochanym kraju 40 lat, to jest pełno ludzi, którzy widzą problemy. Są jakieś problemy w Polsce? Co? I na to się skupiamy. I może nawet umiemy wyznaczyć, kto jest winien. Czyja to jest odpowiedzialność? I teraz zacznijmy krytykę. Zacznijmy obgadanie. Że to nie jest zrobione tak, jak byśmy chcieli. A co za jego sprawą? To jej wina. I czujemy się lepsi. Wiem teraz, kto za wina. Nie ja. On. Ona. No, teraz mogę obgadać. Czy to było to podejście apostołów tu? Czy wymieniony tu jest winowajca? Nie ma. Myślę, siła odpowiedzi apostołów jest, że oni nie dali się włapać. Takie gadanie, takie krytykaństwo, taki cynizm, który ściąga ludzi w dół. Oczernie ich imię. Czy na tym się skupili? Nie. Na czym oni się skupili? Oni się skupili na rozwiązanie. I jak ludzie, jak pracuję z ludźmi blisko, to często powtarzam, nie przywieźcie mi problemu. Przywieźcie mi rozwiązanie. I będziemy wspólnie się cieszyć naszym wspólnym zwycięstwem. Zamiast tego, żeby się cieszyć, że nie jesteśmy tacy jak on, niekompetentni. Więc oni, nie, apostołowie, nie przyczepili poczucie winy. Przynajmniej w tym fragmencie, który jest mamy przed sobą, oni nie tracili na to energii, żeby szukać winnego, żeby skrytykować drugiego. To spala energię, kiedy jesteśmy w krągu dyskusyjnym, obgadając kogo innego, ściągając go w dół, ocierniając go za jego placami. I to nie jest sprzyjające dla rozwoju Kościoła, jeżeli jest taka atmosfera. Mamy guzę na każdego. Apostołowie skupili swoją uwagę gdzie indziej, w innym kierunku. Jak to załatwimy? Jak to zrobimy? Nie traćmy czasu na to, żeby śledzić historię, dlaczego tak się zostało zepsute. Skupmy się na to, żeby to poprawić. Myślę, że to jest wielka lekcja apostołów dla nas dzisiaj. I druga lekcja, jeżeli chodzi o ich postawę, że oni nie dominowali w rozwiązaniu problemów. Oni dali tą odpowiedzialność komu innemu, który był kompetentny. I oddali to. Przypuszczam, że popierali to, co ta siódemka mądrych zrobił. ale oni nie decydowali. Problem był, potrzeba była, było przyniesione do nich. Oni wyznaczyli 7 ludzi, którzy mieli to zadanie, żeby to załatwić. I zostawili ich z tym. Czyli lekcja druga dla mnie, oddać, delegować, wierzyć w umiejętności drugiej osoby, popierać, zachęcić, ale nie wziąć odpowiedzialności od tej osoby. Jeżeli moje wnuki mają problem z duplem czy z puzzlami, rozwiązanie właściwie nie jest to, że ja to załatwię, ja to zrobię. Daj mi te klocki, ja ci to zbuduję. Daj mi ten puzzle w końcu, ile będziemy się męczyć. Szybsza droga tak, rozwijająca droga nie. Krzywdząca droga tak. Pytanie, czy jesteśmy gotowi w współpracy z ludźmi, żeby oddać im odpowiedzialność i wierzyć mi. I być do dyspozycji, ale powiedzieć, to jest twoja odpowiedzialność. Ja ci pomogę, jeśli potrzebujesz mnie, ale nie zrobię dla ciebie, nie powiem ci, co masz robić. Apostołowie nie mówili im, co oni mają robić. I ta siódemka się rozwija. Stefan za chwilę, zobaczymy, jako jeden z nich jest potem kaznodzieją, nauczycielem. Filip, który jest w tym, też okaże się w 8 rozdziale, też jest nauczycielem wędrującym. Więc co najmniej ta dwójka z tej siódemki rozwijają się i mają dużo szerszy wpływ niż karmienie te wdowy. Jeszcze jedna lekcja chciałbym wyciągać z tego, z tej pierwszej połowy tego rozdziału. I to jest, że Kościół był zainteresowany nie tylko duchowymi sprawami, proklamacją słowa, modlitwą, ale też materialnymi sprawami. Karmienie, kiedy jest potrzeba. I myślę, że ten Kościół, za to was lubię, że nie jest wam obojętne, co się dzieje poza murami, poza tego kręgu. Że inne inicjatywy, jak Młodzież dla Chrystusa przez wiele lat tu na tym podwórku. Ubolewam, że nie ma tego jeszcze. Jak dystrybucja dla Ukraińców, jak namioty dla Ukraińców, jak slot, jak arka, jak misja na wschód. Wiele inicjatyw, które są trochę poza, ale ogarniecie. Nawet będąc stosunkowo małą gronę, że serce jest dużo szersze niż to, co się dzieje tu, w tym budynku. I nie tylko chodzi o tym w tym momencie ogłaszanie Ewangelii. Oczywiście to musi być jak najbardziej, ale też chodzi o to, żeby pokazać miłość, żeby pokazywać tą Ewangelię. I to jest, wiem, jedno z potrzeb może wasz. Jak możemy pokazywać sąsiadom naszym, że Jezus ich kocha, skoro nie przychodzą, żeby słuchać o tym? Co z tym zrobimy? Ale ten pierwszy Kościół twierdził, apostołowie nie powiedzieli, słuchajcie ludzie, my jesteśmy zajęci, nie rozumiecie tego, modlimy się, głosimy słowo, my na to nie mamy czasu. To oni mówią, bierzmy poważnie tą odpowiedzialność. Może my akurat nie rozwiążemy tego, ale to musi być rozwiązane. Musimy znaleźć ludzi, którzy to zrobią. I zauważcie jeszcze jedno, jak jestem przy tym apostolskim reakcją na sytuację, że oni oddają odpowiedzialność zbiorowo. To jest dla mnie ciekawe. Że my byśmy chcieli tu cały czas Piotra posuwać jako najważniejszego człowieka. I od niego oczywiście w tym momencie 2000 lat później linia najważniejszych ludzi i pojedynczych. Nasze wyobrażenie nie tylko globalnego kościoła, ale lokalnego jest, wybierzmy jednego, który będzie w tym momencie alfą i omegą. Piotr nie był alfą i omegą. Jan też nie był. Nawet Paweł nie był. Pośród tych uczniów, tych apostołów i tych oddanych ludzi w tych pierwszych latach nie było takiej osoby jednej. I nawet tu oni nie mówią, no dobra, bracie Jarku, ty to zrób z tymi wdowami. Panie Szczepanie, może ty. Ja mogę powiedzieć w moim doświadczeniu, że pracując w zespole jest raźniej niż samemu. I wszyscy patrzą na ciebie i ty teraz masz odpowiedzialność, żeby odpowiedzieć na każdą dziedzinę. Głoszenie o słowa, modlitwa, karmienie biednych, żeby tylko przyjąć kilka odpowiedzialności Kościoła. Czy ktoś dorósł do tego, żeby być alfą i omegą? Czy nie przemawia to, żebyśmy funkcjonowali jako zespół różnie obdarowanych ludzi? Wydaje mi się, że tak było w pierwszym wieku. Apostołowie dyskutowali to. Oni mieli pewną gronę. Nie jest to powiedziane, że Piotr był głównym rzecznikiem. I teraz oni wybiorą nie Szczepana samego, tylko siedmioro, którzy za to będą odpowiadać. I w moim doświadczeniu takie zespoły, 3-5-osobowe są idealne. 7 może. Jeżeli mamy tylu możliwych. Przejdźmy dalej. I to będzie szybsze.
Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali. Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali. Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali mu się uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła.
Okej, kończyłem tamtą część zespołową pracą. Natomiast jak patrzymy na te rozdziały 6, 7 na temat Szczepana, 8 to jest Filip, 9 to jest cały Paweł. To są jednostki. To są ludzie, którzy w odróżnieniu od takiego Ananiasa czy Safiry, to byli ludzie, którzy byli oddani Bogu. Prawdziwie. Nie oszukali, nie udawali, nie dali część swojego życia. Oni byli totalnie oddani Bogu. I w tym momencie to ich doprowadziło do skrajnych ścieżek, które skończyli się tragicznie w przypadku Szczepana. O tym będziemy mówili trochę więcej następnym razem. Ale to byli ludzie, przez których Bóg działał. Ludźmi wiary, ludzi, którzy byli oddani. Tak jak Jezus rozwijał 11, 12. To byli ludzie, to byli uczniami. I Jezus każe nam czynić uczniami. To jest cel misyjny Jezusa. Może to nie jest nasz cel, a może nawet nie rozumiemy tego czasami. Ale to, co było najważniejsze w tych momentach, to było Piotr, to było Jan, to było Szczepan, to było Filip, to było Paweł. Na plecach tych mężów Bożych Kościół się rozwijał, Kościół się rozmnożył. I podstawa jest, że mamy ludzi nie połowicznie otwarci na Boga, jak Ananias i Safira. To byli ludzie, którzy byli oddani Bogu. I Szczepan, i mamy trzy świadectwa w tym momencie, w tych czterech rozdziałach. I mamy Szczepana, który w jakimś sensie może było dla hellenistycznych Żydów podobne, jak Paweł był dla hebrajskich Żydów. Osoba, która była totalnie oddana, pełen ducha i mądrości, wiary i Ducha Świętego, łaski i mocy, czyniąc wielkie, wielkie cuda. Nie wiemy, co to byli za cuda, ale rozumiemy chyba, że to byli cuda typu tych cudów apostołów. I Szczepan w tym momencie zaczyna być głosicielem, zaczyna być pod atakiem. I możemy oczekiwać z tych pierwszych rozdziałów, że jeżeli jesteśmy oddani Bogu, spodziewajmy się sprzeciwu, spodziewajmy się opozycji. Jeżeli podniesiemy głos, to oczekujemy, możemy oczekiwać, że będziemy skrytykowani. Jeżeli kwestionujemy status quo, jaki był problem tych różnych ugrupowań? Problem był, że Szczepan w swoim nauczaniu, w ich rozumieniu podważał prawo, podważał ziemię i podważał świątynię. Czyli te trzy podstawy żydowskiego fundamentu. Prawo, ziemia i świątynia. Dzięki. Matematyka. Tak. Czyli podważał ich niemanie. No i możemy popatrzeć na to, czy tak naprawdę było. I chyba widzimy, że tak do końca nie było, że on skrytykował te trzy rzeczy. Natomiast jego akcent było na Jezusa. Jedni by powiedzieli, i są głosy, dlaczego Szczepan się posuwa do nauczania? On przecież jest wybrane do karmienia wdów. Jak to połączyć? Myślę, że kolejna trudność, którą my mamy, jest, że my mamy pewien paradygmat, pewien sposób myślenia o tym, jak powinna wyglądać rzeczywistość, Kościół, służba, urzędy. I skąd mamy ten obraz? Mamy ten obraz z naszego doświadczenia 2000 lat później. Jeżeli chodzimy całe życie do takiego, do tej wspólnoty przez dziesiątki lat i ktoś zadaje ci pytanie, czym jest Kościół, no to masz przed oczyma to pomyślenie, te wydarzenia. Więc jak patrzymy na to, co było 2000 lat, próbujemy nałożyć na to naszą nomenklaturę, nasze wyobrażenie, nasze ramy teologiczne i denominacyjne. Więc myślimy, no kto tu jest szefem, kto tu jest pastorem, kto tu jest arcykapłanem, czy arcybiskupem. W zależności od naszej denominacji, to próbujemy nałożyć na to. O, Szczepan to pierwszy pastor. Nie. Nie ma mowy o tym tu, że on jest jakimkolwiek pastorem. Piotr, on jest tu papieżem. Nie, nie ma tu. Ale my jesteśmy skłonni, żeby próbować rozumieć te wydarzenia swoim szkicem, swoim schematami i nałożyć na nich, żebyśmy potem ucieszyli się, że to, co my robimy, że rzeczywiście jest w Biblii. Okazuje się, że Piotr jest papieżem pierwszym. Okazuje się, że szukamy pastora tu dla tego zboru. Czy tak robili? Czy tacy byli? Czy nazwali się cokolwiek? Bo nie jest tu powiedziane, aha, teraz Szczepan jest klerem, a reszta to laicy. Skąd powiem mi to? Z tekstu czy z naszego wyobrażenia? I zachęcam, żebyśmy startowali w rozumieniu nie od tego, co przetrawili sami, doświadczali sami, tylko od tego, co tu jest w piśmie. I jeżeli patrzymy na strukturę Kościoła w tych pierwszych rozdziałach, to chcielibyśmy znowu nałożyć na tą strukturę nasze wyobrażenie. I jeżeli mogę stwierdzić, że cokolwiek tu jest dla nas, żeby się uczyć, to jest, że Kościół musi się zmieniać w zależności od sytuacji, w której się znajduje. W wielu krajach na przykład wyobrażenie, że mamy budować jakiś budynek kościoła i to jest nasze zadanie, runie, bo będzie spalone. Bo ludzie, którzy obsługują to, będą w więzieniu albo będą zabici. Więc musimy myśleć, co tu jest nauczone. I wydaje mi się, że w tych pierwszych latach mamy Kościół, który próbuje nadążyć do rzeczywistości i zorganizować się zgodnie z potrzebami. I to się zmienia. I jak patrzę, jak mam przywilej jeździć po świecie trochę za moje życie, to widzę, że są kościoły, które żyją w przeszłości. Ogólnie mówiąc. Robią to, co robili 70 lat temu. 50 lat temu. I są kościoły, które mocno się zmienili. I oczywiście każda zmiana musi mieć jakieś osadzenie w teologiczne, biblijne struktury, czy schematy, czy zasady, czy wartości. Ale wydaje mi się, że Kościół w tych latach był na tyle elastyczny, że mogli coś nowego tworzyć. Nigdy wcześniej nie było zespołu do wdów. No jest. Czy trzeba mieć zespół do ukraińskich uchodźców? Na jakiś czas tak. To ma jak najbardziej sens. Czy na zawsze? Miejmy nadzieję, że nie. Tymczasowa reakcja na potrzeby. Jak dotrzeć do młodzieży? Wydaje mi się, że to jest wyzwanie dla dzisiejszego Kościoła, o którym powinniśmy głęboko myśleć i naradzić. Więc Kościół, wydaje mi się, w tych pierwszych latach, ruchach, jest dynamiczne, nie tylko entuzjastyczne, ale dynamiczne, zmienia się i dostosowuje się do potrzeb, które ma wokół siebie. I robi to, kończąc, tak jak Szczepan pod koniec, zaufaniem, że Boża prawda jest prawdą, spokojem, że wie, że spotka się z wielkimi trudnościami i oporu, które może im kosztować życie. I z odwagą, że pomimo to, że spotka najgorszy kontratak z różnych stron, włącznie z środka Kościoła, to decyduje się na płacenie takiego kosztu. Aby to byli cechy naszego uczniostwa. Amen.